Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Jakie są najważniejsze powody przyjazdu do Polski prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena?
Przede wszystkim to jest jasny sygnał dla Rosji, że wspólnota euroatlantycka w sposób solidarny będzie broniła bezpieczeństwa w całej Europie. A wczorajsza wizyta w Kijowie prezydenta Bidena pokazuje wyraźnie, że tutaj Stany Zjednoczone również widzą się w roli lidera właśnie tego sojuszu euroatlantyckiego, który ma bronić Europy przed najeźdźcą rosyjskim. To bardzo dobry sygnał dla całego naszego kontynentu, ale też przekłada się to na konkrety, które widzimy w ostatnich miesiącach, bo pamiętajmy o tym, że w Polsce w tej chwili stacjonuje ponad 10 tysięcy żołnierzy sojuszniczych, dodatkowe baterie rakiet Patriot, innego rodzaju sprzętu, tym sprzętu w postaci myśliwców. W związku z tym to są konkrety, które bronią też naszych granic.
Czy prezydent Biden może ogłosić powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce albo uczestnictwo w programie Nuclear Sharing? To chodzi o udostępnianie broni jądrowej w ramach NATO. No to taki parasol by był nad Polską bardzo poważny już.
Przede wszystkim poczekajmy na to, co powie prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie chciałbym tu wyprzedzać żadnych decyzji, natomiast powiedzmy wprost, że w tej chwili najważniejsze elementy to są elementy obrony przeciwrakietowej i one są wzmacniane właśnie poprzez zakupy wojskowe, również zakupy amerykańskie, jak i stacjonowanie rakiet Patriot na terenie naszego kraju, więc to się już dzieje w tej chwili. Natomiast oczywiście każda decyzja dotycząca dodatkowego wsparcia nie tylko dla Polski, ale dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wschodniej flanki NATO, byłyby pozytywne, ale docenimy też to, co się działo w ostatnich miesiącach, bo faktycznie tutaj też doszło do zasadniczej zmiany w ostatnich miesiącach pod kątem obecności wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju.
A może Polacy i państwa regionu będą przygotowywane przez tą wizytę na eskalację konfliktu? Rosjanie mają przygotowywać się do ofensywy na Ukrainie, a sekretarz stanu USA Antony Blinken mówi o tym, że Chiny rozważają przekazanie Rosji broni i amunicji do wykorzystywania na wojnie przeciwko Ukrainie.
Oczywiście te ryzyka związane z ofensywą rosyjską są bardzo poważne i my o nich mówimy też od wielu tygodni, ponieważ na to wskazują też informacje wywiadowcze i to ryzyko jest bardzo duże i dlatego też te naciski Polski w zakresie chociażby przekazania Leopardów i systemu rakiet Patriot do obrony Ukrainy, bo wiemy o tym doskonale, że Rosja ma gigantyczną przewagę nad stroną ukraińską w postaci liczby żołnierzy czy sprzętu, natomiast na szczęście nie radzą sobie pod kątem logistyki, taktyki. Ukraińcy też z ogromną determinacją bronią własnego kraju, więc faktycznie to ryzyko jest bardzo duże i dlatego też konieczne są dalsze działania w kontekście obrony Ukrainy. A co do Chin, liczę na to, że państwo chińskie nie zaangażuje się w żaden sposób po stronie Rosji. Byłby to zły znak i też sygnał do tego, że współpraca z Chinami to nie jest dobry kierunek.
I mija rok od brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. Czas na podsumowania. Ile Polska wydała na pomoc Ukraińcom, Ukrainie od początku wojny i jakie fundusze w związku z tym przekazała Polsce Unia Europejska? Bo ja rozmawiam z wyborcami Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy. Ludzie zaczynają bardzo sceptycznie podchodzić do polityków unijnych, bo tych pieniędzy po prostu nie ma. To są jakieś drobne 140 milionów.
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Polska tutaj zachowała się w taki sposób, jak powinna w takiej sytuacji, gdy nasi sąsiedzi byli atakowani przez Rosję. Polskie państwo, polskie społeczeństwo zareagowało w sposób taki, który jest niezbędny, czyli pomagało wszystkim uchodźcom, którzy uciekali przed barbarzyńską Rosją, ale również wspieraliśmy wojskowo. W tej chwili takiego podsumowania ad hoc panu nie przekażę, natomiast to jest co najmniej kilkanaście miliardów złotych. Myślę, że nawet już więcej w tej chwili, uwzględniając sprzęt wojskowy, pomoc uchodźcom na terenie kraju, pomocą, którą przekazywali organizacje pozarządowe, polscy obywatele, więc mówimy tutaj o wielu, wielu miliardach złotych, które zostały przekazane. A faktycznie Unia Europejska tutaj nie spieszy się z różnego rodzaju.
Jakie są tego powody, panie ministrze? Bo po prostu ciągle mówimy, przez cały rok mówimy o tym, że Unia Europejska powinna bardziej pomagać Polsce. Jak będzie bardziej pomagała Polsce, będzie bardziej pomagała Ukraińcom. Ja jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy pomagali Ukraińcom, bo bez tego tak naprawdę Ukraina by dzisiaj upadła i u naszych granic byliby Rosjanie. Dlaczego tak zachowuje się Unia Europejska?
Popatrzmy na to historycznie trochę. To znaczy, z wieloma krajami Europy Zachodniej Rosja realizowała bardzo duże interesy, w związku z tym zmiana mentalności Niemców czy Francuzów musiała trochę potrwać. Nadal nie jesteśmy usatysfakcjonowani chociażby w zakresie Niemiec ze wszystkich decyzji, natomiast widzimy, że przez rok jednak mimo wszystko pod naciskiem dyplomatycznym, w tym między innymi Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ta mentalność się zmieniła. Pamiętamy, jak na początku wojny Niemcy w ogóle nie chcieli przekazać praktycznie żadnego sprzętu, który mógłby pomagać
premier,
Ukrainie.
Słynna wizyta premiera Morawieckiego w Berlinie, prawda? Ich sprawa 5000 hemów.
Ja pamiętam tą wizytę, uczestniczyłem w tych rozmowach z kanclerzem Scholzem i wtedy byłem zszokowany tym, jak wygląda asertywna postawa Niemiec w zakresie pomocy dla Ukrainy. To się zmieniło przez wiele miesięcy, ale to była bolesna, trudna zmiana w mentalności rządu niemieckiego. Pamiętajmy, wtedy po tej wizycie premiera Morawieckiego w Berlinie dopiero zapadły pierwsze decyzje o przekazywaniu jakiegokolwiek sprzętu, który byłby przydatny na Ukrainie. Później pod naciskiem Polski i naszych partnerów zmiana stanowiska w zakresie rakiet Patriot. Pamiętajmy, wtedy opozycja w naszym kraju niestety wyśmiewała te pomysły dotyczące przekazania Ukrainie rakiet Patriot, a jednak Niemcy ugięły się pod tą presją międzynarodową i tak samo w kontekście Leopardów. W związku z tym to ma sens i ta zmiana zaszła. To nas cieszy, natomiast musimy pilnować tego, aby nie wpadły do niektórych głów pomysły o wracaniu w relacjach biznesowych do starych relacji z Rosją. To się na szczęście nie dzieje, bo są kolejne pakiety sankcyjne, ale widzimy, że z trudnością niektóre kraje przyjmują kolejne rekomendacje w tym zakresie.
Zbudowaliśmy koalicję na rzecz Leopardów, na rzecz Patriotów, ale czy rząd polski, rząd, prezydent buduje koalicję na rzecz zaprzestania szykanowania Polski przez Unię Europejską w związku z wojną i trudną sytuacją w regionie? Pieniądze z KPO są nadal blokowane. Komisja Europejska zapowiada dalsze działania przeciwko Polsce, między innymi kwestionuje właściwie Polski Trybunał Konstytucyjny, do którego nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym została skierowana przez prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudę. Panie ministrze, czy taka koalicja jest budowana? Rozmawiacie, żeby naciskać na Komisję Europejską? Bo Niemcy, którzy są jakby kluczowym partnerem Komisji Europejskiej, tak można powiedzieć, i jakby ta komisja jest pod ich wpływem, no nie są chyba wdzięczni między innymi z tych nacisków na hełmy, leopardy czy patrioty.
Pamiętajmy o tym, że też rosnąca pozycja Polski, zarówno międzynarodowa, jak i gospodarcza, jest konkurencją dla wielu krajów Europy Zachodniej. To jest naturalne, że niektórym się to na Zachodzie po prostu nie podoba. Natomiast oczywiście ten kompromis, który został zawarty z Komisją Europejską, czyli ta ustawa, która została przyjęta przez Sejm, była właśnie zbudowaniem tej koalicji porozumienia w Komisji Europejskiej. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i to będzie miało ważny, zasadniczy charakter. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że ta umowa, ten kompromis został zawarty dlatego, że Komisja Europejska wcześniej nie przestrzegała zasad, które sama ustalała. I to jest oczywiście oburzające, tak samo jak i koncepcje dotyczące tworzenia superpaństwa unijnego. W wielu krajach widać to, że to też się nie podoba. Wczoraj była wizyta premier Włoch w Polsce. Ona też zaznaczała, że jest przeciwko federalizacji Unii Europejskiej, no bo to by oznaczało, że prymat w decyzjach na poziomie unijnym, w przypadku gdyby była to decyzja niejednomyślna, tak jak do tej pory w wielu sprawach, a większością kwalifikowaną, że prymat w takich sprawach wiodłyby Niemcy. A siłą rzeczy każdy kraj próbuje realizować swoje interesy i Niemcy by to robiły jeszcze mocniej i skuteczniej.
A czy prezydent Stanów Zjednoczonych, którego interesy są tak naprawdę w Polsce, zaczynają być zagrożone, a chodzi mi tutaj o protesty landów niemieckich związanych z zapowiedziami interweniowania przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Wypowie się na ten temat relacji Unia Europejska-Polska? Możemy czegoś takiego oczekiwać? Czy polska administracja prowadzi z administracją Stanów Zjednoczonych takie rozmowy, żeby do jakiejś interwencji, do jakichś rozmów między innymi na takiej płaszczyźnie Stany, administracja amerykańska, administracja unijna czy niemiecka dochodziło?
Myślę, tego bym tak nie nazwał, natomiast Stany Zjednoczone doskonale wiedzą o tym, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowa dla zapewnienia generalnego bezpieczeństwa kontynentu i dlatego też budowa elektrowni jądrowych jest niezwykle ważna. Pamiętajmy o tym, że naszymi partnerami w ramach budowy elektrowni jądrowej w Polsce są właśnie Amerykanie.
No właśnie, dlatego to pytanie.
Komisja Europejska zdaje sobie z tego też sprawę i to nie chodzi tylko o to, że to jest duży partner, największy na świecie pod względem gospodarczym, ale też, że to ma ważne aspekty bezpieczeństwa i te rozmowy zapewne również między amerykańską administracją a administracją unijną się toczą, a działania landów niemieckich w zakresie budowy elektrowni jądrowych odbieram po prostu jako bardzo złe lobby, które próbuje gwarantować bezpieczeństwo w Polsce. Śmiem twierdzić również, że motywowane przez różnego rodzaju środowiska wpływu ze strony Rosji, ponieważ sama decyzja o tym, że państwo niemieckie zdecydowało się na wycofanie z produkcji energii z elektrowni jądrowych, też było podyktowane bardzo wpływowym lobby rosyjskim na terenie Niemiec, które wymusiło na władzach niemieckich, wpłynęło na władze niemieckie i społeczeństwo niemieckie do podjęcia takiej decyzji, żeby podjęło taką decyzję, ponieważ Gazprom miał interes w tym, aby tłoczyć jeszcze więcej gazu do Niemiec, a brak elektrowni jądrowych w Niemczech powodował, że zapotrzebowanie na gaz w Niemczech było większe.
To jeszcze o kwestiach związanych z Unią Europejską, która chce w ramach tak zwanego odtwarzania przyrody zalać 400 tysięcy hektarów ziem rolniczych wodą. To jest w ramach odtwarzania przyrody. Chce przejąć kontrolę nad lasami, o czym alarmują między innymi politycy również Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, co zrobi polski rząd, żeby do tego nie doszło? Bo ludzie się naprawdę zaczynają w kontekście tego, co spotkało ostatnich tych decyzji związanych z tym, że nie będzie można od 2035 roku rejestrować samochodów spalinowych. Społeczeństwo chyba zaczyna się trochę bać tych decyzji Komisji Europejskiej i boi się kolejnych kamieni milowych.
Przede wszystkim problem jest taki, że w Unii Europejskiej wiele różnego rodzaju decyzji jest napędzanych ideologicznie, to znaczy, że za pięknymi hasłami stoją jeszcze bardziej radykalne hasła, które niestety próbują być realizowane przez różnego rodzaju rozporządzenia unijne, więc tak, żeby uporządkować
dyskusję. No właśnie, rozporządzenia unijne, panie ministrze, to jest ważne stwierdzenie.
Tak, dlatego my jesteśmy po pierwsze przeciwko temu, aby Unia Europejska miała rozszerzane kompetencje w jakimkolwiek zakresie poza te, co posiada aktualnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jesteśmy przeciwko planom zakazu rejestracji samochodów spalinowych w Unii Europejskiej. Te przepisy nie są obowiązujące, to jest pierwszy krok legislacyjny, ale Polska będzie się sprzeciwiała takim przepisom. To jest druga rzecz.
A panie ministrze, ale jak będziemy się sprzeciwiali i czy już będziemy się sprzeciwiali? Bo ja tylko dodam, że na przykład jeśli biznesmen usłyszy, że no nie będzie tych samochodów, który zajmuje się produkcją, nie wiem, części, no to będzie chciał w ogóle zmienić produkcję i co to oznacza? No, że nie będzie części zamienionych do samochodów, które jeżdżą
dzisiaj. Ale my głosowaliśmy przeciwko temu w Parlamencie Europejskim, natomiast jeżeli wyjdą te przepisy na poziom Rady Unii Europejskiej, tam będziemy budować koalicję państw, która będzie przeciwko temu. Zresztą też cały sektor automotive, cały sektor samochodowy również widzi te zagrożenia, bo to jest absurdalne, bo skończy się w ten sposób, że samochód będzie bardzo, że tak powiem, drogim przedsięwzięciem dla obywateli. De facto spowoduje to, że biedniejsza część społeczeństwa, mniej zamożna nawet, to znaczy nie mówię na to biednych osób, tylko nawet średnio zamożnych, nie będzie stać ich na samochód. To jest absurdalne i dlatego my będziemy przeciwko temu. A co do kwestii związanych z rolnictwem, to czym innym jest kwestia budowania zbiorników retencyjnych, zwiększania zasobów wodnych po to, aby budować też bezpieczeństwo dla rolników, a czym innym jest odgórne, przymusowe wskazywanie, gdzie, co, jak ma być zalane i na to na pewno się nie zgodzimy.
No to jest mniej więcej taka sytuacja jak nakaz zamknięcia kopalni w Turowie i elektrowni.
No nie uwzględnia to specyfiki krajowej i absolutnie nie będzie zgody na to, żeby odbywało się coś w sposób odgórny. Co innego jak rolnik chce sam sobie stworzyć zbiornik retencyjny dla własnych celów wodnych, prawda, to jest wskazane, jeżeli ma taką wolę, to mu pomożemy finansowo, natomiast nie może być mowy o odgórnych, przymusowych działaniach w tym zakresie.
Robaki do jedzenia, całkowity zakaz posiadania aut, ubrania na kartki, czy to program C40 Cities firmowany przez Rafała Trzaskowskiego jest programem opozycji, a w szczególności właśnie ugrupowania Rafała Trzaskowskiego, czyli Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej.
Wielu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej o tym mówi, że takie zmiany muszą przyszłości zaistnieć i w tej chwili oczywiście nikt z nich nie przyzna się do tego, no bo wiedzą o tym, że polskie społeczeństwo tutaj będzie zdecydowanie przeciwko. Natomiast Rafał Trzaskowski w czasie własnego kampusu nawet mówił o tym, że te cele trzeba realizować szybciej, skuteczniej. W związku z tym no to właśnie by oznaczało w przyszłości takie decyzje. A tych, którzy nas słuchają, to nie tylko chodzi o limity przecież dotyczące właśnie jedzenia, ale również elektroniki. Osoby młode, które dzisiaj wspierają Rafała Trzaskowskiego, też chyba sobie do końca z tego nie zdają sprawy, o jakim tempie zmian my mówimy. Czym innym jest kwestia na przykład dobrze rozumianego recyklingu, sortowania śmieci, ograniczenia zanieczyszczeń w postaci emisji różnego rodzaju trujących substancji, pilnowania czystości wody. Za tym wszystkim my jesteśmy. To jest ważne, ochrona środowiska jest istotna. Natomiast nie może ideologia zastąpić ochrony środowiska. Ochrona środowiska jest czymś ważnym, ale nie może być wykorzystana do tego, żeby realizować cele gospodarcze niektórych państw.
Panie ministrze, a wyobraża sobie pan taki kamień milowy, zakaz jedzenia mięsa w Polsce w roku 2030 za fundusze europejskie? Ogłoszony, zaordynowany przez Komisję Europejską.
Myślę, że to jest nieakceptowalne przede wszystkim ze strony kraju, więc nigdy byś taki kamień w Polsce, póki rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi, nie znalazł. Natomiast wiemy o tym, że no jest lobby, które by chciało ograniczyć tego typu produkcję, bo to jest konkurencja też na rynku rolnym, spożywczym. No i niestety pokaźna też ilość ideologii, która jest do tego dorzucona.
Kilka dni temu wojewoda Dariusz Drelich podpisał kolejnych 8 umów w ramach rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2026. Umowy opiewają na prawie 20 milionów złotych. Czy ten program będzie jeszcze rozszerzany?
On został rozszerzony w zeszłym roku o budowę ringu miejskiego. Przypomnijmy, że to jest program, który zakłada przyznanie regionowi słupskiemu ponad 300 milionów złotych na różnego rodzaju programy inwestycyjne w ramach rekompensat, właściwie nawet przy okazji budowy tarczy antyrakietowej, bo pierwszy etap rekompensat był uchwalony, a później ten program już rozszerzono po to, aby po prostu wspierać region słupski, więc to nie ukrywam, że to było z mojej inicjatywy w 2019 roku przyjęte przez Radę Ministrów, później rozszerzone, więc ponad 300 milionów złotych w specjalnym rządowym programie trafia właśnie do regionu słupskiego. To jest od 2019 roku do 2026.
Czyli ograniczeń nie będzie, będzie więcej pieniędzy od rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Szukamy, oczywiście ten program jest bardzo ważny, a tak naprawdę teraz jeszcze druga ważna informacja, czyli powstanie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Właśnie wczoraj zostałem poinformowany, że minister już Czarnek wprost skierował wniosek do wykazu prac legislacyjnych rządu, żeby pracować nad tym projektem, więc przyspieszamy tempa i liczę na to, że w tym roku Uniwersytet Pomorski w Słupsku już będzie istniał, czyli przekształcony z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Czekamy na działalność Uniwersytetu, będziemy się na pewno przyglądać, tak samo jak i programowi na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.